Pani minister, jakie nowe rozwiązania będą odpowiedzią na kryzys energetyczny w Polsce, w Unii Europejskiej i jakie miejsce w tych działaniach mają odnawialne źródła energii?
My w Polsce jesteśmy w dużo lepszej sytuacji niż wiele państw europejskich. Planowaliśmy przygotowanie do uniezależnienia się od surowców rosyjskich, więc w momencie, kiedy się rozpoczęła wojna, kiedy nas Rosjanie odcięli od gazu, my mieliśmy gotową infrastrukturę i nowe kontrakty, więc nie zabraknie nam na pewno energii. Mierzymy się oczywiście z cenami. Cały pakiet tarczy na ten i na kolejny rok ochroni mieszkańców i podmioty wrażliwe, szkoły, szpitale, żłobki, w energii również małe, średnie przedsiębiorstwa, również samorządy. Te działania pozwolą nam przejść przez tą kolejną zimę, która już się zaczęła.
A jeżeli chodzi o te odnawialne źródła energii, jaka jest ich rola, jak się będzie zwiększać ich zapotrzebowanie?
W Polsce rozwijają się bardzo szybko, już ponad 20 giga mocy. Przekroczyliśmy ten cel, który nam narzuciła Unia. Mamy już ponad 8 giga tej energii słonecznej, ponad 1 200 000 indywidualnych użytkowników, którzy mają zainstalowane panele fotowoltaiczne i każdego dnia tych osób przybywa. Przybywa też wniosków o dofinansowanie. My zwiększamy to dofinansowanie, 6 tysięcy na instalację, 16 tysięcy na magazyn energii. Jednocześnie też planujemy zmiany w ustawie o tej lądowej energii wiatrowej, tak żeby więcej kompetencji o decydowaniu, gdzie będzie posadowiona potencjalna farma, przekazać dla społeczności lokalnej i dla obywateli. Chcemy zmienić ten obszar. Dzisiaj jest to 10H, czyli 10 wysokości wiatraka. Chcemy go zmienić, żeby była odległość między 500 metrów a 10H z możliwością decydowania na poziomie lokalnym, gdzie i ile. I myślimy też o tym, jak zwiększyć te korzyści społeczności lokalnych. Pojawił się niedawno pomysł obowiązku przekazywania 5% produkcji energii z wiatraków, tej taniej, czystej energii na rzecz społeczności lokalnej. I to się wydaje dosyć dobry, rozsądny pomysł i to rozwiązanie będziemy chcieli do tej ustawy, która już jest w Sejmie, wdrożyć. Jednocześnie Polska jest liderem w basenie Morza Bałtyckiego w rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. To się dzieje po cichu, w tle, ale już w 2026 będzie pierwsza produkcja z pierwszej farmy Orlenu. Rozwija nam się też bardzo dobrze geotermia i ciepło z geotermii. Nowe technologie wodorowe, coraz więcej miast decyduje się na zmianę transportu, komunikacji publicznej. W Polsce odnawialne źródła energii mają też dużą akceptację społeczną. Tą dużą akceptację społeczną ma też atom.
Właśnie co z tą energetyką jądrową, jak się będzie rozwijać w Polsce?
Pierwszy raz ten projekt jądrowy jest tak zaawansowany. Złożone są dokumenty o decyzję środowiskową, pozwolenie wodnoprawne, co oznacza, że już w 2026 możemy rozpocząć budowę z amerykańską technologią. Pracujemy nad drugą lokalizacją. Pojawił się też trzeci projekt prywatny PAKU PGE i koreańskiego partnera. Jednocześnie coraz więcej polskich firm podpisuje umowy na te małe jądrowe technologie i mikrotechnologie na potrzeby lokalnych przemysłów, ciepłowni, więc ten rok i kolejny to też są przełomowe lata dla energetyki jądrowej. Jednocześnie widzimy, że rośnie akceptacja społeczna. Już ponad 80% Polaków akceptuje, ocenia pozytywnie i chce w Polsce rozwijania tych projektów. Realizowanie takich projektów absolutnie wymaga akceptacji społecznej.
A czy w związku z obecną sytuacją górnictwo powinno być wygaszane w dłuższej perspektywie czasowej? Trzeba renegocjować na przykład wygaszanie kopalń do 2049 roku?
Na pewno górnictwo pozwala nam bezpiecznie przejść przez ten kryzys. My sobie przez ten czas braku słońca i wiatru przechodzimy. Mamy w dyspozycji elektrownie węglowe, które spokojnie mogą wyprodukować tyle, ile potrzebujemy mocy, nawet nie mając tych odnawialnych źródeł w tle, co też pokazuje, że te stabilne źródła, węgiel jest bardzo potrzebny. Ten polski program odchodzenia od węgla zakłada 49 rok jako tą datę końcową. Po drodze powolne, ostrożne i stopniowe odchodzenie od węgla. Oczywiście póki nie będzie atomu, nie możemy mówić też o jakichś większych zmianach. Te modernizacje bloków energetycznych opartych o węgiel mają miejsce. Wyzwaniem staje się też dostarczenie węgla dla gospodarstw indywidualnych. W tym roku wsparliśmy się importem, bo nie jest możliwe zwiększenie wydobycia gwałtownie, więc na pewno ten cel będzie wymagał zwiększenia wydobycia, ale oczywiście wiemy, że ten węgiel polski też jest przesiewany. Na Śląsku to jest 10-15% uzyskanego węgla do pieców, w Bogdance 3-5%, więc ten import jest niezbędny, no bo gdybyśmy chcieli te 7 milionów ton zabezpieczyć, no to musielibyśmy wydobyć 70 milionów ton, a łącznie wydobywamy 40. Oczywiście termomodernizacja, czyste powietrze i wymiana źródeł ciepła, ale jednocześnie ten import jeszcze pewnie przez te kolejne lata niestety będzie nam towarzyszył.
Skoro wygaszanie górnictwa to taka perspektywa przynajmniej tych najbliższych 20 lat, jak powinna zostać unormowana kwestia jego szkodliwego wpływu na środowisko? Na przykład 5 grudnia w Lublinie podpisano porozumienie, które ma na celu opracowanie systemu szkodliwego wpływu kopalń na wodę. To podpisało UMCS, Instytut Techniki Górniczej KOMAK, Instytut Gospodarki Surowcami Realnymi i Energią Państwowej Akademii Nauk oraz Lubelski Węgiel Bogdanka. Czy taki system mógłby być wykorzystywany w innych przedsiębiorstwach systemowo, żeby na przykład nie dopuścić do takiej katastrofy, jaka miała miejsce na Odrze?
Zdecydowanie woda jest jednym z tych wyzwań, z którym się mierzymy przy wydobywaniu. Każda kopalnia ma swoje pozwolenie wodnoprawne i decyzję środowiskową i tam ma też określone zasady wydobywania, zrzutów. My też żyjemy w sąsiedztwie nie tylko polskich, ale też czeskich czy niemieckich kopalni, więc jeżeli mówimy o tym wpływie, on często jest transgraniczny. Te czeskie kopalnie zdecydowanie też wpływają w Polsce na bilans wodny i na zasoby środowiskowe. Coraz częściej mówi się też, my prowadzimy projekty i studia wykonalności czystych technologii węglowych, tak żeby móc ograniczać wpływ, nie ograniczając możliwości produkcyjnych i wykorzystania w energetyce i w ciepłownictwie. Mamy już kilka takich projektów na transport, przechowywanie, magazynowanie. Je oceniamy. Japończycy są liderami tych czystych technologii. Kłopot ciągle jest taki, że one są drogie. Jest to na dzisiaj bariera. Szukamy innowacyjnych, dobrych pomysłów. Na pewno bezpieczeństwo energetyczne, ale chcemy szukać takiego modelu, w którym, tak jak właśnie tutaj ten podany przykład, bezpieczeństwo energetyczne nie zmniejszałoby też bezpieczeństwa środowiskowego, bo wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem, chcemy żyć w czystym środowisku i tu bez względu na opcje, formacje, ten cel przyświeca wszystkim i coraz częściej też widzimy w społecznościach lokalnych. Coraz większa świadomość środowiskowa, te kolejne pokolenia jeszcze bardziej będą otwarte, żeby szukać tych prostych rozwiązań, które nam pozwolą żyć w czystym środowisku.